Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za to serdeczne przywitanie. Przy okazji to sobie przypomniałem o paru epizodach ze swojego życia, które Krysia tutaj powiedziała. Może tak najpierw tytułem wstępu to powiem, że jestem tutaj też w jakiejś mierze dlatego, że czuję pewien dług i ta moja posługa jest, chciałbym, żeby była takim świadectwem wdzięczności. W ogóle bardzo lubię Kraków. To jest moje ulubione miasto. I ile razy mam jechać do Krakowa, to jakoś tak dobrze mi się na sercu robi. Najpierw to chciałbym powiedzieć o pewnym małżeństwie. Wtedy było młodym małżeństwem, tuż po ślubie. Bardzo chcieli mieć dziecko, ale okazało się, że nie mogą. No i wiadomo, że człowiek w takiej sytuacji no, używa różnych środków, żeby jakoś to pragnienie z serca się spełniło. I właśnie i oni też różnych środków, godziwych trzeba zaznaczyć, używali, żeby właśnie to dziecko mieć, ale tak mijał rok po roku i nie było tego dziecka. I właśnie pewnego dnia pojechali na kolejną wizytę do lekarza, właśnie do Krakowa. I żona wpadła na pomysł, że pójdzie do kościoła. Prawdopodobnie to byli dominikanie. I tam, w tym kościele, powiedziała Panu Jezusowi, że Panie Jezu, jeżeli dasz mi dziecko, to ja je ofiaruję Tobie. No i o dziwo, po niedługim czasie zaszła w ciąży i to dziecko stoi przed Wami teraz. Stąd ten mój sentyment do Krakowa. Natomiast strumienie miłosierdzia to jest jakby inna historia. Cały czas tytułem wstępu. Kiedyś w Krakowie były organizowane strumienie wody żywej. I znowu był taki czas w moim życiu już seminaryjnym, kiedy Pan Bóg bardzo mocno mnie dotknął, chcąc oczyścić mnie nieco. I tu nie będę opowiadał o szczegółach, w każdym razie no, było dość źle ze mną. I u nas w seminarium była grupa kleryków, trochę zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym. Ja tak zacząłem podchodzić do nich, szukając po prostu jakiejś pomocy, tak trochę desperacko. I tak się patrzyłem na tych dziwaków, trochę tak z przymrużeniem oka, powiem szczerze. I kiedyś oni zaproponowali mi wyjazd na strumienie wody żywej, które prowadził, jak pamiętam, Jacques Philippe. Więc pomyślałem, z racji, że lubię Kraków, to pojadę do Krakowa, sobie pochodzę po rynku trochę, pozwiedzam, wypiję kawę. No ale jak już przyjechaliśmy, to głupio było, żeby oni szli do kościoła, a ja żebym chodził po rynku. W końcu byłem klerykiem. Więc poszedłem na to strumienie wody żywej i te strumienie wody żywej tak się na mnie wylały, że się nawróciłem. I to był drugi bardzo ważny moment w moim życiu, który powoduje, że jestem tutaj dłużnikiem w pewnym sensie, a trzeci to jest Krysia, z którą kilka lat ściśle żeśmy współpracowali i też wobec niej mam taki dług wdzięczności i wielką, wielką sympatię do niej i do wspólnoty Nowej Jeruzalem. Ale teraz już bym chciał przejść do naszego tematu, takiego prowokacyjnie brzmiącego. Światło, które jest w Tobie, jest światłem? Czy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością? Powiem szczerze, że się zastanawiałem, jak w ogóle podejść do sprawy Czy światło może być ciemnością? Okazuje się, że może być światło ciemnością. W mistyce jest takie pojęcie nocy ciemnej, kiedy Bóg wkracza w życie człowieka i go oczyszcza bardzo mocno, a człowiek zbliża się do tajemnicy Boga, do tej odwiecznej światłości, do źródła światła. I jest już na tyle blisko, że patrząc na światło widzi ciemność. Zresztą tak jest. Kiedy patrzymy na słońce, to po pewnym czasie staje się ciemność. Więc może być takie światło, które powoduje ciemność. Ale może być też światło, które się wydaje nam, że jest światłem. A tak naprawdę jest jakimś sztucznym ogniem albo jakimś fajerwerkiem, które ani nie świeci, ani nie grzeje, tylko stwarza pozory. I takie światło jest bardzo niebezpieczne. Jestem przekonany, że najbardziej niebezpiecznym w naszym życiu duchowym to jest właśnie życie pozorami. Zresztą Pan Jezus mówi, bądź zimny albo gorący, nie bądź pozorny. Bądź zimny albo gorący. Kiedy człowiek zaczyna żyć pozorami, wchodzi w ciemność. I kiedy ciemność nazywa światłem, jakże wielka to ciemność. To jest jakaś wielka otchłań, kiedy człowiek ciemność zaczyna nazywać światłem. Kiedy człowiek przychodzi na świat, można znowu powiedzieć, że wchodzi w dzień. Ale tak naprawdę jest w ciemności. Dopiero przejście przez tajemnicę Paschy, tajemnicę Chrztu Świętego, powoduje, że zaczyna się pojawiać w człowieku promień światła. Zaczyna się pojawiać światło. I tym symbolem jest rozświetlona świeca paschału, która płonie zawsze w czasie sakramentu Chrztu Świętego. W czasie Wigilii Paschalnej, w której celebrujemy tajemnicę światła, właśnie od tej świecy paschału odpalane są inne świece. I w liturgii kładzie się mocno nacisk, żeby tajemnica Paschy była sprawowana o zmroku, to znaczy w ciemności. Żeby sobie uzmysłowić, że mały promyk światła powoduje, że zaczynamy widzieć. A kiedy się rozpala kolejne promienie, kolejne światła, to już się całkiem nieźle widzi. To już zaczyna się płonąć. Dzisiaj będziemy się posługiwać tą antytezą światło i ciemność. Jedna z ulubionych Ewangelii według świętego Jana. I kiedy patrzymy na świat, to można by powiedzieć, że świat wszedł w taką noc ciemną. Jesteśmy w momencie nocy ciemnej. Nie wiem, ośmielę się powiedzieć, że Kościół również wchodzi w noc ciemną. Ale o ile świat wchodzi w ciemność, dlatego że wzgardził światłem, przyszło światło na świat, ale swoi go nie przyjęli. Bo ludzie bardziej umiłowali ciemność, więc jest taka ciemność, taka negatywna ciemność. Ciemność, która prowadzi do śmierci. Ale czy może być ciemność, która prowadzi do życia? Może być. To jest ciemność, która jest wynikiem takiego zapatrzenia się w światło. Dlaczego powiedziałem, że ośmielę się powiedzieć, że Kościół wchodzi w noc ciemną? Jeszcze troszeczkę, może jutro spróbuję o tym wspomnieć. Dlatego, że Kościół wchodzi w tajemnicę oczyszczenia. Tak jak właśnie
w nocy ciemnej u mistyków, którzy przez wielkie oczyszczenie dochodzą do zjednoczenia, tak wydaje się nam, że Kościół dzisiaj przechodzi przez tajemnicę oczyszczenia. I to Bóg tego chce, żeby Kościół zajaśniał światłem zmartwychwstania Pana, światłem życiodajnym. Dlatego Bóg chce nas odrzeć z tego, co nie jest światłem, co jest pozorem w życiu Kościoła bardzo często, co jest jakąś iluzją. Chrzest zapalił w nas światło. I można powiedzieć, że ten promień Bożego światła rozjaśnił naszą ciemność. Ale czy światło, które zostało wtedy zapalone, dzisiaj w tobie jest światłem? Czy jest ciemnością? Jezus mówi do swoich uczniów, a Jego uczniami jesteśmy również my. Mówi do tych, którzy zostali zanurzeni w Jego śmierć. Święty Paweł mówi, że chrzest zanurza nas w śmierć Jezusa. Mówi nam o tym, że jesteśmy światłością świata. Gdzie mamy upatrywać źródła tego światła? Święty Jan nam przychodzi z odpowiedzią i mówi, że po pierwsze Bóg jest światłością. Bóg jest źródłem światła. Dzisiaj świat wszedł w noc ciemną, dlatego że wzgardził Bogiem. Ojciec Święty w Niemczech przypomniał nam, że gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, tam jest życie. Gdzie nie ma Boga, tam jest klęska, tam jest śmierć, czego symbolem jest noc. Jezus daje nam prostą odpowiedź, gdzie szukać źródła światła. Oczywiście pierwszym źródłem światła, zresztą teologia wschodu nam tak określa Boga Ojca jako źródło, źródło wszystkiego, źródło miłości, źródło prawdy, źródło mocy i też źródło światła. Teologia wschodu pokazuje na Ojca, który jest słońcem. Bóg Ojciec jest słońcem. I z tego źródła światła udzielany jest blask. Teologia wschodu mówi nam, że Jezus jest blaskiem Ojca. I Jezus mówi, ja jestem światłością świata. A kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To są słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów, do każdego z nas. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. A kim jest Jezus? Jezus to baranek Boży. To blask Ojca oczywiście, ale Jezus to baranek Boży. Dlatego iść za światłem, kto żyje w światłości, kto chodzi za mną, nie będzie żył w ciemności, będzie żył w świetle. Iść za Jezusem to znaczy iść za barankiem, który jest bezbronny, który nadstawia drugi policzek, który pozwala się opluć, oczernić, znieważyć. Iść za barankiem to znaczy iść w stado drapieżników, bo drapieżnicy żerują w ciemności. Kochani, Bóg dzisiaj chce zapalić w nas światło, dlatego że świat ginie w mroku, ginie w ciemności. Kto rozświetli dzisiaj ciemność tego świata? Iść za barankiem to znaczy zgodzić się na samotność, ale po to, żeby inni nie byli samotni. Pamiętam, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II uczył nas, kapłanów, czym jest celibat. Że celibat w kapłaństwie jest po to, żeby stworzyć nam pewną przestrzeń samotności, a ta samotność jest po to, żeby inni nie byli samotni. Ale to się nie odnosi tylko do nas, księży. To się odnosi też do każdego chrześcijanina, który ma być światłością świata, który jest zapalony ogniem Ducha Świętego.
Iść za barankiem to znaczy iść na krzyż. Iść na krzyż. Kochani, Jezus na krzyżu zajaśniał światłem. Krzyż jest tym cudownym świecznikiem, który rozjaśnia mroki świata. Kiedy na świecie zapanowała totalna ciemność i wydawałoby się, że zło odniosło ostateczny triumf, Chrystus zapłonął na świeczniku krzyża. I właśnie świecić, być światłem dzisiaj w świecie, to znaczy chcieć wejść na krzyż, zgodzić się na krzyż. Ten krzyż, który tutaj trzymam w ręce, on ma swoją historię. Ja go zawsze ze sobą biorę, gdziekolwiek jadę, głosić Słowo Boże. Po pierwsze dlatego, że Chrystus mówi, żeby głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo Chrystus ukrzyżowany jest światłością świata. Dlaczego dzisiaj wyrzuca się z parlamentu krzyż? Bo nie mogą znieść jego widoku. Bo on pali, bo on drażni. Bo wobec krzyża nie można przejść obojętnie. Nawet ci, którzy mają się za ateistów, agnostyków, mniejsza z tym, to są biedne dzieci Boże, ja ich tak nazywam, bo nie poznali Bożej miłości, bo nie poznali światła Chrystusa. Dlatego najlepiej zlikwidować znak, który przypomina nam o życiu w świetle. Kiedyś byłem na Słowacji w górach, to było latem i poszedłem do kościoła, żeby odprawić mszę świętą i przyszedł do zakrystii pewien człowiek, a to jeszcze było przed mszą świętą. Ja byłem w stroju cywilnym, więc on jest duże prawdopodobieństwo, że nie wiedział, że jestem księdzem. Wyciągnął z plecaka ten krzyż i mówi mi: jestem żołnierzem chorwackim. Ten krzyż przez całą wojnę na Bałkanach nosiłem w swoim plecaku. On uratował mi życie. A teraz ja ci go daję. Było mi bardzo niezręcznie przyjąć ten krzyż, dlatego że zdawałem sobie sprawę, jaką wielką symboliczną wartość, bo materialnej to on nie ma wartości, ale wielką symboliczną wartość ma ten krzyż dla tego człowieka. Ale z pewnym też jakimś zażenowaniem, ale i z wielką wdzięcznością przyjąłem ten krzyż i dopiero po kilku latach jakoś uświadomiłem sobie, że ten człowiek, nawet nie wiedząc, zlecił mi misję głoszenia krzyża Chrystusa, dając mi tą pochodnię do ręki, ten cudowny świecznik, na którym płonie światłość świata. Dzisiaj ludzie często popadają w lęk. Dlaczego? Bo żyją w ciemności i nie mają nadziei. Dlatego Duch Święty dzisiaj chce zapalać wszystkich nas swoim światłem, żebyśmy byli światłem nadziei, świadkami nadziei, dziećmi światłości dla świata, który umiera, który się wyludnia. Myślę tutaj szczególnie o naszej ojczyźnie. 27 miejsce, jeżeli chodzi o przyrost naturalny w Europie. To też jest jakiś znak ciemności. Źródłem światła jest dla nas wreszcie Duch Święty, Duch Prawdy. Chociaż w Biblii nie mamy zasadniczo analogii Ducha Świętego do światła. Niemniej jednak ojcowie Kościoła bardzo dużo mówią, piszą o Duchu Świętym jako o Duchu Światłości. Zresztą z tego nauczania ojców Kościoła wynika hymn do Ducha Świętego, w którym wołamy: przyjdź światłości serc. Duch Święty jest światłością. A teologia wschodu mówi nam, że Duch Święty jest promykiem, promieniem. Ojciec jest słońcem, Jezus jest blaskiem, a Duch Święty jest promieniem.
I ten promyk chce, tak sobie to wyobrażam, że Duch Święty to jest taki laser. Nieraz dzieci w szkole sobie świecą laserami po oczach. Właśnie takim promieniem, takim laserem na nasze serce, na nasze sumienie jest właśnie Duch Święty. Święty Paweł mówi o funkcji objawiającej Ducha Świętego odnośnie do rzeczywistości, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg tym, którzy Go miłują. I potem z entuzjazmem święty Paweł dodaje, że a nam zaś objawił to Bóg przez Ducha Świętego, to czego oczom się oczy nie widziały i czego co się w głowie ludzkiej nie mieści. Nam to objawił Bóg przez Ducha Świętego. Święty Bazylii pisze, Duch Święty, źródło uświęcenia, światło rozjaśniające, które dostarcza z samego siebie wszelkiej istocie rozumnej, jakby jakiejś jasności, by mogła ona odkryć prawdę. W dniu Pięćdziesiątnicy dzięki Duchowi Świętemu cały świat otrzymał chrzest światła. To jest modlitwa w liturgii prawosławnej. W dniu Pięćdziesiątnicy cały świat otrzymał chrzest światła poprzez Ducha Świętego. Jakie światło Duch Święty zapala w nas? Przede wszystkim światło naturalne, którym jest ludzki rozum. Dzisiaj widzimy pewien deficyt rozumności. Człowiek, który zamyka się na działanie Ducha Świętego, zaczyna przeżywać deficyt rozumności. Wystarczy zobaczyć na chociażby różne parlamentarne dyskusje, debaty, projekty ustaw, które są pozbawione rozumności, jakiejś ludzkiej logiki. Duch Święty oświeca swoim światłem nasz rozum. Duch Święty zapala światło naszej wiary. Pozwala nam poznawać sprawy przekraczające ludzki rozum. Dzisiaj z drugiej strony można powiedzieć, żyjemy w dobie kultu rozumu. Tak jakby od rozumu wszystko się zaczynało i na rozumie wszystko się kończyło, jakbyśmy zapomnieli, że nasz rozum jest ukryty w takim malutkim muszczku, który wobec wielkości i mądrości Boga jest tylko takim, powiedzmy, ptasim muszczkiem. A wielu się wydaje, że prawda rozumowa to już jest ostateczna prawda. Prawda naukowa to już jest ostateczna prawda. Przy czym Duch Święty, rozświetlając naszą wiarę, pomaga nam przekraczać to, co jest rozumne. Być może tutaj są osoby, które posługują modlitwą o uwolnienie, czy posługują przy egzorcystach, to widzą, że pewne zjawiska, których doświadczamy, one się kompletnie wymykają spod kontroli rozumu, spod władzy rozumu. Duch Święty zapala światło łaski. Jest to światło wlane, do którego nie ma dostępu inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar Boga. Poprzez łaskę, która człowieka wewnętrznie porusza. I Duch Święty chce dawać nam swoją łaskę. To są dary charyzmatyczne, to są światła, to są słowa poznania, słowa proroctwa. To jest charyzmat rozeznawania duchów. To jest czysty dar pochodzący od Ducha Świętego. Tego nie można ani rozumem, ani niczym innym zdobyć. To jest dar Ducha Świętego, światło Ducha Świętego. I wreszcie na koniec światło wiary i łaski w życiu wiecznym zostanie zastąpione przez światło chwały. Światło chwały. Wtedy będziemy w całkowitej światłości, pełni światła. Chciałbym iść dalej za tym źródłem, poszukując źródła światła. I oto otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza, 2 rozdział. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich: nie bójcie się. Światło wschodzące ujrzeli liczni i światło, które zajaśniało, ujrzało wielu, ale ci, którzy przyszli, zobaczyli dziecko leżące w żłobie. I ci, którzy poznali to światło, wyszli i głosili dobrą nowinę. I wielu przyjęło to światło, przyjęło dobrą nowinę, bo w ich sercach była mocna wiara. Oni uwierzyli słowu, które przyszło na świat. Ojciec dał światło, posyłając swojego syna, ale nie wszyscy chcieli go przyjąć takim, jaki jest. Bo syn przyszedł po to, żeby światłość zajaśniała w ludzkich sercach, a ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki, mówi Pan Jezus do Nikodema. Dzisiaj można powiedzieć, że istnieje pewien kult ciemności. Ciemność jest konsekwencją zła. Człowiek grzesząc popada w gorszy grzech, większy grzech, zniewolenie, wreszcie w osaczenie przez ciemność. Nawet wystarczy popatrzeć na sztukę, ile dzisiaj jest brzydoty. Bajki, to jest nieprawdopodobne, ile obrzydliwości, brzydoty, ciemności, takiej drapieżnej ciemności jest w bajkach dla małych dzieci. A już nie wspomnę o grach komputerowych, które są jakby na usługach kultu ciemności. I właśnie Nikodem przychodzi w nocy do Jezusa. I właśnie w tej swojej ciemności usłyszał prawdę o potrzebie nowego narodzenia. I można powiedzieć, że ta prawda go oślepiła, ale poszedł za światłem. Światło wyprowadziło go z mroku, z nocy ducha i zaprowadziło pod krzyż. I Nikodem stał się światłem, takim promykiem światła na Golgocie. Dlatego, że poszedł za światłem. Kiedy światło przyjęte jest bez prawdy, jest sztucznym światłem. Światłem kłamliwym, pozornym. I wtedy służba takiego człowieka nie daje życia, nie buduje, bo człowiek nie świeci, tylko błyszczy. Ten, kto nie żyje w prawdzie, nie może żyć w świetle, bo światło to prawda. Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata, ale też mówi Jezus: ja jestem prawdą. Dlatego Pan Jezus może powiedzieć też, że jestem życiem, bo ten, kto żyje w świetle, żyje w prawdzie, a jeżeli żyjemy w prawdzie, dajemy życie. Człowiek, który żyje w kłamstwie, nie może dawać życia. Człowiek, który żyje w ciemności, będzie burzył, będzie dzielił. Księciem ciemności wiemy, kto jest. Ten, który wprowadza podział. Nie jest powiedziane, że ten, kto ma w sobie światło, nigdy nie upadnie, nie pomyli się. Ale ten, kto ma światło, kiedy będzie leżał, powie: upadłem, zeszmaciłem się, zrobiłem przekręt, zdradziłem swoją żonę, bo w myślach pragnąłem innej kobiety, a w moje serce przedostała się straszna pożądliwość, trująca pożądliwość. Życie świat w świetle to niekoniecznie od razu świętość moralna, taka nieskazitelność. Życie w świetle to uznanie prawdy o sobie. Ten, kto ma w sobie światło, wie, z jaką intencją służy. Wie, że czasami jego motywacje nie są do końca szczere, że obgaduje brata ze wspólnoty, bo mu zazdrości na przykład pokory, uznania, może darów duchowych. Ten, kto ma w sobie światło, potrafi przeprosić i pierwszy wyciągnie rękę do pojednania, również wtedy, kiedy brat zawini. Jezus powiedział takie słowa, które mnie bardzo peszą. I powiem szczerze, że są dla mnie ciągłym wyrzutem sumienia. Czasami to mnie nawet drażnią, denerwują. Wy jesteście światłością świata. Ja tak sobie nieraz myślę, Panie Jezu, czemu Ty nie powiedziałeś, bądźcie światłością świata? To by mi było łatwiej jakoś zaakceptować. Bo człowiek sobie wtedy stwarza pewien jeszcze dystans, prawda? Że jeszcze mam czas, jeszcze nie teraz, jeszcze się nawrócę, jeszcze jest czas, żeby życia użyć, prawda? Wolałbym, żeby Pan Jezus powiedział, no może byście chcieli być światłem świata, albo spróbujcie być światłem świata. To by mi bardziej odpowiadało. A Pan Jezus mówi, wy jesteście światłem świata. Mówi, ja jestem światłością świata i wy jesteście światłem świata. Nie, że bądźcie światłem świata, czy może byście byli światłem świata. Wy jesteście światłem świata, mówi Jezus. Bo jeżeli jesteście moimi uczniami, to poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A kiedy prawda was wyzwoli, to będziecie żyć w świetle. Kiedy prawda was wyzwoli, to wyjdziecie na ten świecznik krzyża. I wtedy, kiedy będziecie odzierani właśnie w cierpieniu, wtedy będziecie najbardziej świecić. Zatem, czy światło, które jest w tobie, rzeczywiście jest światłem? Czy światło, które w tobie jest ciemnością, ponieważ ty czekasz, że dopiero może kiedyś zechcesz się nawrócić, bo ci jest teraz wygodnie żyć w ciemności? Słuchajcie, naprawdę do ciemności też się można przyzwyczaić. Ja jestem, że tak powiem, człowiekiem ze wsi, chłop ze wsi, więc te tematy oborniane nie są mi obce. Więc kiedy się wchodzi do stajni, to tylko na początku śmierdzi. Po pół godzinie już się można do tego smrodu przyzwyczaić. I w naszym życiu jest dokładnie podobnie. Grzech tylko na początku śmierdzi. Po jakimś czasie można się do niego przyzwyczaić. Co więcej, można go nawet polubić, bo są grzechy bardzo przyjemne, których można polubić. I człowiek tak naprawdę nie chce z nimi zerwać. Tak naprawdę nie chce żyć w światłości, bo takie ma ciepełko, tak mu jest dobrze, tak ma komfortowo, wydaje mu się, że coś zasadniczego może stracić, jeżeli pójdzie za światłem, jeżeli będzie odkrywał sobie prawdę. Jak to jest na co dzień? No właśnie tak, że dzisiaj już rodzicom coraz częściej nie przeszkadza, że ich córka żyje z chłopakiem tak jak ze swoim mężem. I to są pobożni rodzice, którzy są we wspólnotach nawet. I charyzmatycznych także. Ale jakoś tak się przyzwyczaili, no bo dzisiaj przecież jest taki świat, takie czasy. Chociaż są też ludzie, którzy żyją w świetle. Przypominam sobie świadectwo pewnego ojca, którego właśnie syn zaczął żyć ze swoją dziewczyną tak jak z żoną. I kiedy ten syn przyjechał z akademika na święta i właśnie ojciec się o tym dowiedział, to ten syn usłyszał od swojego ojca, synu, wybacz mi, ja bardzo cię kocham, żebyś o tym wiedział. Jesteś dla mnie kimś bardzo cennym, ale dopóki ty będziesz żył w grzechu, to ta dziewczyna nie ma możliwości przekroczenia progu mojego domu. Wybacz mi, ja wiem, że cię to rani, wiem, że to jest dla ciebie trudne, dla mnie to jest też trudne, ale ta dziewczyna nie może przekroczyć progu mojego domu. Myślę, że można o tym ojcu powiedzieć, że to jest człowiek, który jest światłem. Czy światło, które jest w tobie, jest światłem? Czy światło, które jest w tobie, jest ciemnością? Kiedy światło traci blask? Gdy jest oderwane od prawdy. Dzisiaj istnieje deficyt prawdy. Dlaczego tak jest? Ponieważ człowiek przestał słuchać. Znieczulił swoje serce na prawdę. Pierwszym poleceniem Boga dla Izraelitów, pierwszym przykazaniem jest Szemma Izrael. Słuchaj, ponieważ światło przychodzi wraz ze słowem. Można powiedzieć, że światło, którego Bóg udziela człowiekowi, jest tożsame ze słowem. Słowo to światło. Zresztą Psalm 119 nam mówi: słowa Twoje, Panie, są lampą dla mych stóp i światłem na moich ścieżkach. Nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Głos Ojca jest głosem bardzo konkretnym. Jest słowem mówiącym do człowieka. A dzisiaj jesteśmy bardzo zagłuszeni na to słowo. Niewrażliwi na ten głos. Słowo przestaje nas poruszać. Czy pamiętamy tę przypowieść o glebie, że ziarno słowa padło na różne gleby? Nie będę teraz rozwijał tego wątku, ale tę przypowieść znamy doskonale. Była skalista gleba, była ciernista gleba, była żyzna gleba, była droga. I to ziarno gdzieś tam padało na te gleby. Ale proszę zauważyć, że na każdej glebie coś się działo. Była jakaś dynamika. Oczywiście to ziarno wcześniej czy później usychało jednak na tych takich podłych glebach. Natomiast była jakaś dynamika. Dzisiaj jest pewien dramat słowa, który polega na tym, że żyjemy w świecie bez gleby. Jest bezglebie, coraz większe bezglebie, że słowo jest zupełnie nieprzyjmowane. Ono nie znajduje gruntu w ogóle. Jak człowiek ma żyć w świetle, kiedy słowo nie znajduje w jego sercu gruntu? Bodaj, żeby go nawet trochę podrapało. Niech on idzie, może jeszcze się nie nawróci dzisiaj, ale niech go ono trochę podrapie, to słowo. Niech może wzbudzi jakiś rezonans. Niech może jakiś wyrzut sumienia. Może on za 3 miesiące, może za 5 lat przypomni sobie to słowo i wtedy go poruszy. Może wtedy się nawróci. Jest jakaś szansa. Natomiast bezglebie to jest tragedia. To jest ogromny dramat i słowa, ale też przede wszystkim człowieka, ludzkiego serca. Dzisiaj jesteśmy tak zagłuszeni, że badania nam pokazują, udowadniają, że przeciętny człowiek dzisiaj słyszy mniej więcej około 8-10% słyszalnych dźwięków. Czyli żyjemy w świecie, można powiedzieć, głuchych ludzi w pewnym sensie. I wśród tych słyszalnych dźwięków, jak słowo ma zajaśnieć światłem w naszych sercach? Jednym z największych zagrożeń duchowych współczesnego człowieka wcale nie jest okultyzm ani satanizm, tylko hałas. I kiedy my dzisiaj mamy poszukiwać światła, przede wszystkim musimy stworzyć warunki. Trzeba nam wejść przede wszystkim w ciszę. Chcę wam powiedzieć, taka radosna nowina, która kilka tygodni temu dotarła do mnie, to to, że w ostatnich miesiącach 70 tysięcy polskich rodzin zrezygnowało z telewizji. To są bohaterowie, można powiedzieć. Dlatego, że zrozumieli, że nie można sobie pozwalać zagłuszać sumienia. Dlaczego nie ma w nas światła? Ponieważ człowiek zatwardził serce. Dlatego nie ma w nas światła, bo dajemy sobą manipulować. Jesteśmy zdezorientowani. I wydaje się, że głos świata tak nas zahuczał, że mamy wątpliwości co do podstawowych prawd wiary. A wiara przecież rodzi się z tego, co się słyszy, mówi święty Paweł. A tym, co się słyszy, jest słowo Boga. Słuchajcie, czasami to mi ręce opadają. Ludzie wierzący, praktykujący, co niedzielę chodzący do kościoła, w swoich wypowiedziach mają wątpliwości co do fundamentalnych prawd wiary. A bo to nie wiadomo, jak to jest tak naprawdę. A nie wiadomo, kto to ma rację. Przecież oni nie są tacy źli, a ci to nie są tacy dobrzy. Jeśli przyjmiesz słowo Boga, to pozwolisz Mu rozjaśnić swoje ciemności, niepewności. Ono uspokoi Twoje lęki. Bo Bóg posłał słowo, żeby ich uzdrowić, czytamy w Piśmie Świętym. Posłał słowo, żeby ich uzdrowić. Dzisiaj świat przestał słuchać. Pytam się maturzysty, gdzie idziesz na studia? Nie wiem. A kiedy ty będziesz wiedział? Dlaczego nie wiesz? Przecież Pan Bóg ma dla ciebie plan. Przecież gdybyś słuchał, to byś wiedział. Tak mi się wydaje. To są pewne znaki, które pokazują, jak ciemność zachodzi na nasze serca i umysły. Zabrakło światła. Dlatego jest tyle przypadkowych małżeństw dzisiaj na przykład. Wielu ludzi wykonuje zawody, których w ogóle nie lubi, wręcz nie cierpi. I tak sobie myślę, czy Bóg tego chce? Na pewno tego nie chce. Gdzieś żeśmy się rozminęli. Człowiek nie chce słuchać prawdy. Nie chce otworzyć się na światłość. Chciałbym na zakończenie przytoczyć fragment z drugiej księgi machabejskiej, który był czytany niedawno w liturgii. On mnie bardzo poruszył. Jak to z czasem jesteśmy? Jeszcze 5 minut? On mnie bardzo poruszył, fragment z drugiej księgi machabejskiej o starcu Eleazarze. Pamiętam, że jak czytałem wtedy, w tym dniu ten tekst, jakoś byłem bardzo poruszony i myślę sobie, Boże drogi, przecież to jest no, na nasze czasy. On mówi o nas właśnie, ten tekst. Pozwólcie, że przeczytam. Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. Nawet powierzchowność jego była szlachetna. To jest takie ciekawe. O szlachetnej powierzchowności. Nam się powierzchowność kojarzy z czymś takim płytkim. U niego nawet ta powierzchowność była bardzo szlachetna. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć, aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść, nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. Ile dzisiaj takich pokus jest? Niech udaje tylko. Udawaj tylko. Na zasadzie, że no, piątek jest, no, dyskoteka jest, jakaś impreza jest, jakaś libacja jest. No kurczę, no tutaj niby jestem zaangażowanym katolikiem gdzieś tam w akcji katolickiej czy w grupie charyzma w piątek. Jak to wybrnąć z tego? A wiesz, no ja tam antybiotyki biorę i nie będę za bardzo tam dzisiaj, tak się źle czuję. Takie udawanie. Udawanie. A właśnie światłem, być światłem, to trzeba powiedzieć nie, moi drodzy współpracownicy, nie pojadę na tą wycieczkę integracyjną, kiedy w piątek będzie libacja, ponieważ ja jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym, uczniem Jezusa Chrystusa. To znaczy być światłem. Jezus mówi, wy jesteście światłem. Jeśli światło utraci swój blask, jesteśmy skazani na ciemność. Tak postępując, uniknie śmierci ze względu na dawną z nimi przyjaźń, skorzysta z miłosierdzia. Tak, układy są najważniejsze. Układy. Ze względu na znajomości, ze względu na jakieś tam protekcje, można się całkiem nieźle w życiu ustawić. Udając. On jednak powziął szlachetne postanowienie godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa. Przede wszystkim zaś świętego Boga pochodzącego świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź. Jasną odpowiedź. Ten, który żyje w świetle, daje jasne, klarowne, czyste, przejrzyste odpowiedzi. mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Ci, którzy go przyprowadzili na skutek wypowiedzianych przez niego słów, zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że były one szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Ale nie uniknął. Wszedł na tą ambonę krzyża. Nie uniknął śmierci. I na krzyżu zajaśniał światłem. I dzisiaj, do dzisiaj tego wówczas 90-letniego starca wspominamy i się zachwycamy jego postawą, bardzo klarowną i przejrzystą. I ostatni przykład właśnie ze strumieni wody żywej, które jeszcze wtedy były chyba w kościele świętej Katarzyny, o ile pamiętam. Była taka akcja, że w przerwie między jedną a drugą konferencją było bardzo dużo ludzi w kościele. Wielu ludzi chciało skorzystać z toalety, z przygotowanych wcześniej jakichś ubikacji. Więc no, sprawa zrozumiała, że jeżeli kogoś, prawda, ma ktoś potrzebę pilną, no to chce jak najszybciej się tam, prawda, dostać do tego. I różni ludzie tam się przepychali, cisnęli, żeby jak najszybciej, żeby jak najszybciej. I tam wtedy stała taka niepozorna kobieta z mopem w ręce, której zadaniem było jakby udrażnianie tego ruchu w tych żeby kolejka się nie blokowała, żeby był porządek. I tak sobie wtedy pomyślałem, to było dobrych kilka, może kilkanaście lat temu, tak sobie wtedy pomyślałem, przecież ta kobieta, ona by pewnie chciała iść, żeby posłuchać, żeby się pomodlić, żeby podnieść ręce do góry, żeby ją Jezus uzdrowił, a ona tutaj właśnie stoi tak pokornie z tym mopem, pełniąc swoją misję. Wierzcie mi, że ja nic nie pamiętam, co było wtedy na tych strumieniach wody żywej. Nie pamiętam, jakie były treści, nie pamiętam, jaka, kto je prowadził, nawet nie pamiętam w tej chwili. Musiałbym sobie dobrze przypomnieć. Ale pamiętam tą kobietę, która była dla mnie wtedy świadkiem. Świadkiem miłości, świadkiem prawdy i świadkiem tego, że ona jest światłością świata, stojąc z mopem w ręce przy ubikacji. Kochani, to naprawdę nie chodzi o to, żeby dokonywać czynów heroicznych, ale żeby pójść za barankiem do końca, nawet kiedy trzeba będzie, tak jak w przypadku Eleazara, oddać swoje życie. Dlatego dzisiaj będziemy wołać o Ducha Świętego, żeby tym promieniem, tym laserem swojej łaski dotknął naszych serc. Po pierwsze, żebyśmy sobie odpowiedzieli, próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy światło, które jest we mnie, jest rzeczywiście światłem? A jeżeli brakuje mi tego światła, to proszę Cię, Duchu Święty, abyś zapalił teraz ogień Twego światła w nas, aby ten płomień nas rozpalał, abyśmy weszli w ciemność świata i w tym świecie byli światłością. Bo Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli światłością świata, ponieważ sam powiedziałeś, że Wy jesteście światłem świata. Amen.